Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Scena, którą przed chwilą usłyszeliśmy, zobaczyliśmy tak naprawdę oczami świętego Jana Ewangelisty namalowaną, znajduje się również w naszej świątyni. Dosyć jest ona duża, bo znajduje się za organami na wschodniej ścianie kościoła. Nie możemy teraz tego zobaczyć, ja mogę to zobaczyć z tego miejsca, ale można tam zerknąć po mszy świętej, chociaż lepiej będzie wejść na górę któregoś dnia i zobaczyć z bliska, do czego serdecznie zresztą zachęcam. Bracia i siostry, ale jest jeszcze taki obraz namalowany przez włoskiego malarza, rysownika włoskiego, barokowego z XVII wieku, Giovanni Benedetto Castiglione. Namalował również tę scenę i oddał to, dokładnie oddał to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. Swój obraz zatytułował Chrystus oczyszcza świątynię. I co jest ciekawe, że na tym obrazie trudno dostrzec Jezusa. Trudno dostrzec Jezusa, ale za to widać zwierzęta i martwe i żywe. Widać tych bankierów, przekupniów, widać Żydów, widać wszystkich, którzy handlują. Widać porozrzucane ich sakwy z monetami, porozwijane materiały, jak gdzieś tam próbują szybko to składać, zbierać. A gdzieś tam w tyle, za nimi, za handlującymi, ledwo widoczny jest Jezus. Wzburzony, z podniesioną ręką, w białej szacie. Ale trzeba naprawdę się mocno przyjrzeć, żeby w tym obrazie w głębi dostrzec tego, który jest w tytule tego obrazu. Chrystus oczyszcza świątynię. Człowiek sobą potrafi Boga przesłonić. Potrafi zasłonić, a nawet w Jego imię Go mocno ukryć. I tak właśnie było wtedy, kiedy Jezus przyszedł do świątyni jerozolimskiej i zobaczył Żydów handlujących właśnie tam. W przekonaniu Żydów handel w świątyni służył Bożej chwale, albowiem na święto Paschy przybywali do Jerozolimy ludzie z najodleglejszych miejsc, nawet spoza Palestyny. Przybywali właśnie tam, szli wiele dni i nocy. I aby umożliwić im złożenie ofiary, kupcy sprzedawali zwierzęta ofiarne, baranki, ptactwo. W kantorach wymieniali zagraniczną walutę na sykle, w których uiszczano obowiązkowy podatek świątynny. Przekupniów w świątyni Chrystus wypędził nie dlatego, że uprawiali handel, ale dlatego, że popełniali przy tym liczne nadużycia. Po pierwsze, krzyczeli. My możemy sobie to wyobrazić, jak to mogło wyglądać. Takie targowisko. Jeden przekrzykuje drugiego. Ten ma lepszą cenę, temu się nie podoba to, temu tamto, a przez to zakłócali ceremonie świątynne. Z portyków i krużganków świątyni urządzili targowisko, na którym zaprowadzili atmosferę bazaru. Krótko mówiąc, handlu uczynili obrzydliwy proceder wyzysku, zwłaszcza tych najbiedniejszych. Na topie jest film The Chosen, Wybrani. Reklamujemy go tutaj już cały czas i zapraszamy do wspólnego oglądania w Maciejówce, w sali Wujka, w każdą środę o 16:45, kolejne dwa odcinki, jeżeli ktoś nie ma możliwości zobaczyć inaczej. Nie będę mówił, gdzie można obejrzeć, bo to już byłaby reklama, ale można obejrzeć właśnie tutaj, w grupie. Jest to świetnie ukazane. Właśnie to, między innymi, to, o czym mówię. Tereny wokół świątyni stały się miejscem najbardziej pokrętnych spekulacji. Krótko mówiąc, to wszystko sprawiło, że kupcy i bankierzy swoją działalnością zasłaniali Boga. Zasłaniali duchowy wymiar miejsca świątynnego. I to tak wzburzyło, żeby nie powiedzieć, wkurzyło Jezusa. zasłaniali w tym to, co istotne, a siebie postawili na pierwszym planie. Interesy postawili na pierwszym planie. Własne interesy. Bracia i siostry, na pewno nieraz słyszeliśmy i dzisiaj też to słychać bardzo mocno, że dekalog nie jest na dzisiejsze czasy. Że jest to zaściankowość, staroświeckość, że świat się rozwija, trzeba być nowoczesnym, a dekalog przeszkadza w tym rozwoju, przeszkadza w nowoczesności, ogranicza człowieka. Kiedy słyszę takie wypowiedzi, kiedy czytam takie wypowiedzi, również z ust współczesnych polityków kreujących się na sumienie narodu, to myślę sobie, że przydałby się i dziś taki wkurzony Chrystus, który powywracałby tym mądralom stoły, trybunały, połamał laski, spalił miliony istniejących, ustanowionych przez człowieka praw, zawartych paktów, traktatów, coraz to wymyślniejszych rozporządzeń. Po co to wszystko? Dlaczego? Bo to wszystko może pięknie brzmi. Jest tylko jedno ale. To wszystko zasłania to, co jest istotne. Zasłania Boży obraz w człowieku. Zasłania człowieka stworzonego na obraz i Boże podobieństwo. To wszystko jest po to, żeby ktoś na tym zarobił. Żeby można było łatwo człowiekiem manipulować. Mówiłem z tego miejsca kiedyś, a było to dawno, więc może nie wszyscy słyszeli, a niektórzy nie pamiętają już, o pewnym przedsiębiorcy. Działo się to w Stanach Zjednoczonych, który z różnych tam powodów w przeciągu kilku miesięcy musiał zwolnić prawie wszystkich pracowników, stanął na skraju bankructwa, a w obliczu desperacji wpadł na pomysł, by napisać umowę o pracę w oparciu o dekalog, o następujące wyznanie. Wierzę w Boga. Wierzę, że Bóg mnie widzi. Rozmawiam z Bogiem każdego dnia. W niedzielę odpoczywam i jestem na mszy świętej. Szanuję swoich rodziców. Nie zabijam, nie kradnę, nie cudzołożę. Jestem prawdomówny, nie pragnę cudzej własności. Jak łatwo się domyślić, ludzie, którzy zgłaszali się do pracy, czytając taką umowę, uśmiechali się i odchodzili. Ale znalazł się ktoś, kto postanowił taką umowę na takich warunkach podpisać. Co więcej, powiedział, że jeżeli ów przedsiębiorca również zastosuje się do tej zasady, to przyprowadzi jeszcze innych pracowników. I tak też się stało. Co więcej, właściciel owego przedsiębiorstwa już w przeciągu kilku tygodni przekonał się, że nowi pracownicy pracują równie dobrze wtedy, gdy on sam wyjeżdża nawet na kilka dni, że do ich uczciwej pracy nie była potrzebna jego obecność. Sam patrząc na odrodzone dzieło, doszedł do wniosku, że dekalog jest fundamentem gospodarczego ładu i że właśnie on powinien być warunkiem każdej umowy o pracę. A ja powiem więcej, jest fundamentem nie tylko gospodarczego ładu, jest fundamentem każdego ładu, jeżeli ma to być ład prawdziwy i rzeczywisty. Bracia i siostry, trzeba wysłuchać dobrze na przykład wykonanego Mesjasza Händla, żeby zakochać się w muzyce. Albo Chopina. Ja wolę Chopina niż Händla. Trzeba, bracia i siostry, spokojnie obejrzeć malowidła w Kaplicy Sykstyńskiej, żeby chociaż trochę zrozumieć to, co święty Jan Paweł II napisał nam w tryptyku rzymskim. Trzeba chociaż raz pojechać w góry, wejść na szczyt i zobaczyć to, co widzi się ze szczytu, żeby zakochać się w tym, żeby chcieć wracać. Trzeba chociaż raz spać w stodole pachnącej sianem, żeby poczuć, jak gorące i pachnące jest słońce. Trzeba, bracia i siostry, zjeść kawałek, może być i wiejskiego, ale może być też miejskiego, ale chleba prosto z pieca, aby wiedzieć, jak on smakuje. Podobnie jest z dekalogiem. Przykazania nie smakują tym ludziom, którzy nimi nie żyją. Ktokolwiek żyje przykazaniami, ten zna ich piękno i zna wartość. Oczywiście nie wynika z tego, że są one łatwe do zachowania. Nigdzie Jezus nie mówi, że są łatwe. Wręcz przeciwnie, przestrzega przed trudnościami, jakie można spotkać, kiedy się je realizuje. Ale każdy, kto odkrył wartość dekalogu, ani się nie dziwi trudnościom, ani nie zraża. Dlaczego? Bo dekalog mówi nam, co znaczy kochać. Mówi nam o prawdziwej miłości. I to, co jest prawdziwą miłością, wyznacza nam granice. Dekalog. To, co jest poza, z miłością nie ma zbyt wiele wspólnego. Każdy, kto odkrył wartość dekalogu, zapłaci każdą cenę, by przykazania zachować w swoim życiu, bo one dają gwarancję pokoju sumienia i dają prawdziwe szczęście. Wbrew pozorom, dają szczęście, którego nie da się z niczym porównać. Ani na przykład z chwilą przyjemności zawartą w zdradzie małżeńskiej, ani z wygodnym życiem, które ma się rzekomo rozpocząć po zabiciu nienarodzonego, bo niewygodnego dziecka. I tak moglibyśmy wymieniać. Choćbyśmy przewrócili cały system wartości, wykreślili wszystkie ważne lektury ze wszystkiego i tak dalej, jeszcze wiele innych rzeczy, nie oszukamy natury. Nikt nie oszuka. Natura ludzka zawsze pozostanie ludzką naturą, która z natury, chociaż potrafi się bez Boga obejść, jak mówi ksiądz Józef Tischner, bo tak został człowiek stworzony, to jednak istnieje w człowieku pragnienie Boga, które jest wyższe od potrzeb takich jak jedzenie, spanie, odpoczywanie i wszystko inne. I pojawia się wtedy, gdy człowiek zaspokoi wszystkie inne potrzeby, nagle okaże się, że nie ma nic. Że tym wszystkim ładnie Pana Boga przysłonił. Ładnie Pana Boga zasłonił, ukrył. Sprawił, że jest gdzieś w głębi, jeżeli jest, a jest. Ale ledwie widoczny. Bracia i siostry, Wielki Post jest czasem ponownego odkrywania piękna i wartości dekalogu. Jest to również czas dziękczynienia Panu Bogu za tak proste, tak naturalne i jasne ukazanie nam, człowiekowi, drogi prowadzącej do szczęścia. I jeszcze jedno na zakończenie. Nie znam ani jednego człowieka, który zachowywałby Boże przykazania i był nieszczęśliwy. Ale znam wielu takich, którzy nie zachowują tego albo tamtego i mylą przyjemność ze szczęściem, miłość z seksem, wymogi z wygodą, być z mieć i zasłaniają tym Pana Boga i zasłaniają tym to, co istotne i najbardziej wartościowe w życiu. Prawdziwe szczęście. Prawdziwą miłość. A jak jest w moim życiu? A jak jest w Twoim życiu?